Twoje Radio London.
Ciebie tak dawno straciłam pamięć tych lat, a jeszcze w sercu niewprawnym żyje miłości tej ślad. Czasem melodia piosenki, a czasem znowu siwa mgła obudzi w sercu udrękę i miłość zgasłą we łzach. Jak wśród jesiennych pożółkłych drzew, jak porozrzucał jak liście śpiew, śpiew, co tajemną tęsknotą drży, jak zeschły liść rzuci wiatr do twych drzwi. Znasz nieuchwytny jesienny lęk, znasz pół urwanej piosenki dźwięk. Gdy ci przyniesie go wiatru świt, zrozumiesz, że to ode mnie jest list. Ten jesienny lęk, znasz pół urwanej piosenki dźwięk. Gdy ci przyniesie go wiatru świst, zrozumiesz, że to ode mnie jest list.
Piosenkę na dzień dobry, utwór z minionych już lat, bo sprzed II wojny światowej, śpiewała Hanka Ordonówna. W programie Twojego Radia, nagranym z wyprzedzeniem, z myślą o tym, by w uniwersyteckiej stacji Radio Western 97,9 FM ukazał się 3 listopada, dzień dobry, mówi Jolanta Pawluk. I z miejsca przechodzę do komunikatów. W nocy nastąpiła w Kanadzie zmiana z czasu z jesiennego na zimowy. Do kawiarenki Jedność, czynnej w sali parafialnej, zaprasza dziś rodzina Radia Maryja. W najbliższą sobotę, 9 listopada, Polskie Stowarzyszenie Narodowe, mieszczące się przy 554 Hill Street, organizuje Kiermasz Polskich Książek. Kiermasz będzie trwał od 3 po południu do 7 wieczorem. Organizatorzy serdecznie zapraszają. Takimi oto słowami. Przed nami czas zimowy, w którym możemy się oddać rozgrzewającym lekturom, które przeniosą nas do innej rzeczywistości. Dodają również, że na sprzedających będą czekać przygotowane już stanowiska. Na wszelki wypadek przypomnę, że telefon do Polskiego Stowarzyszenia Narodowego to 519 434 25 76. Z kolei 10 listopada w niedzielę londońskie koło Stowarzyszenia Polskich Kombatantów zaprasza na uroczysty obiad połączony z częścią artystyczną, który organizuje z okazji Święta Niepodległości. Koszt to $40 od osoby. Bilety można rezerwować u Mary Ferenc telefonicznie pod 519 451 0262. 519 451 0262 lub za pośrednictwem poczty internetowej mferenc1919@gmail.com mferenc1919@gmail.com. Prowadzenie kawiarenki w niedzielę 10 listopada planuje Katolicka Liga Kobiet. To były zaproszenia, mam jeszcze komunikaty o poszukiwaniu chętnych. Teatr Scena 419 poszukuje chętnych do działania w teatrze. Zainteresowane tym osoby proszone są o kontakt drogą e-mailową pod scena419lon@gmail.com scena419lon@gmail.com. Drugi komunikat podobnej natury związany jest z Twoim radiem. Ktokolwiek chciałby się włączyć w redagowanie i prowadzenie programów w części lub w całości, może zgłosić swój akces dzwoniąc do mnie pod 519 641 88 94. 519 641 88 94.
Pomiędzy mych nut stronicami z warszawskich dni wspomnienie. Róża, którą z uśmiechem dostałem, miła od ciebie. Nie płacz, kiedy odjadę, sercem będę przy tobie. Nie płacz, kiedy odjadę, zostawię ci tę melodię, piosenkę, która przypomni niepowtarzalne te chwile i słowa cicho szeptane. Tylko tobie jedyne tamo, to znaczy kocham i bacio całuję ciebie, gdy jestem z tobą dziewczyną. Tak dobrze mi jak w niebie, chociaż będę daleko, wrócę miłości śladem, więc zanudź naszą melodię. I nie płacz, kiedy odjadę. Zanudź naszą melodię i nie płacz, i nie płacz, i nie płacz, kiedy odjadę.
Nie płacz, kiedy odjadę, to wielki przebój z początku lat 60. ubiegłego wieku. Twórcą i pierwszym wykonawcą był włoski piosenkarz i kompozytor Marino Marini. W Twoim radiu usłyszeli Państwo Mieczysława Wojnickiego. co w programie? Jeszcze w tej części Małgorzata Maciejewska i książki nowe i nie najnowsze, czyli lektura czekająca na wypożyczenie z Miejskiej Biblioteki Publicznej. Potem audycja z uśmiechem na twarzy, z bajką Grzegorza Kazdepkę o wietrze, który chciał być fryzjerem. Ciąg dalszy to część literacko-muzyczna z utworami dotyczącymi przemijania.
Dzień dobry. W kolejnym kąciku książki nowej, nie najnowsze, wita Państwa Małgorzata Maciejewska. Kamil Janicki to historyk, pisarz i publicysta, redaktor naczelny Wielkiej Historii, autor kilkunastu książek, w tym popularnej serii biografii wybitnych Polek i władczyń dawnej Rzeczpospolitej. Wawel, biografia, to jedna z jego najnowszych książek. Na samym początku był potwór, rozpoczyna swoją historyczną gawędę Janicki. A potem zajmująco opowiada o źródłach legendy o smoku wawelskim, tajemnicy najstarszych zabudowań z czasów Wiślan i Czechów, gotyckim zamku Kazimierza Wielkiego, renesansowej rezydencji Zygmunta Starego i Bony. Prowadzi nas też przez tragiczny w skutkach pożar, po którym Zygmunt III Waza postanowił przenieść swój dwór do Warszawy. Przypomina też chude lata rozbiorów, gdy dawną siedzibę polskich królów zamieniono na pospolite żołnierskie koszary, a w wawelskich komnatach płonęły ogniska. Ostatnią część tej historii stanowią lata II wojny światowej, gdy na zamku rezydował nazistowski król Polski Hans Frank. Posłuchajmy fragmentu z książki Kamila Janickiego zatytułowanej Wawel, biografia. Ludwik Węgierski uskarżał się na bardzo słabe zdrowie. Nie wiadomo, jakie dokładnie schorzenie było przyczyną jego niedomagań, ale jest faktem, że objawy nasilały się w chłodnych miesiącach i w surowym klimacie. Król, świadomy tej zależności, wolał spędzać czas raczej w słonecznej Dalmacji niż w narażonej na mrozy Polsce. Andegaweńczyk przyjął piastowskie insygnia, po czym, wbrew składanym obietnicom, kazał wywieźć je z Wawelu na Węgry, by nie kusiły żadnych pretendentów do tronu. Sam też czym prędzej wyjechał z powrotem do swojego pierwszego królestwa. Faktyczną władzę nad Wisłą objął nie Ludwik, lecz jego matka. Niewątpliwie właśnie tego oczekiwał zmarły Kazimierz Wielki. Ostatni król z dynastii Piastów miał wobec starszej siostry nie jeden dług wdzięczności. Gdy za młodu zgwałcił w budzie piękną arystokratkę Klarę Zach, konsekwencje poniosła Elżbieta. Ogarnięty szałem ojciec ofiary rzucił się z mieczem na węgierską rodzinę monarszą. Winą za krzywdę latorośli obciążał przede wszystkim królową. Klara była jej dwórką. Zanim gwardziści zdążyli zrozumieć, co się dzieje, magnat odciął Elżbiecie cztery palce z prawej dłoni. Z tego powodu Łokietkównę nazywano później królową Kikutą. Mimo poniżenia, strachu i fizycznej krzywdy, która do końca życia utrudniała jej codzienne funkcjonowanie, Elżbieta nie wyparła się brata. To za jej sprawą najpierw mąż Karol Robert, a następnie syn Ludwik wielokrotnie udzielali wsparcia osaczonym Piastom. Węgierskie pośrednictwo uratowało tron Łokietka i pozwoliło Kazimierzowi dojść do porozumienia z Czechami. Pomoc dworu andegaweńskiego okazała się też nieodzowna w toku podboju Rusi Czerwonej. Bez posiłków i dyplomatycznej asysty z południa Polska nie miałaby szans przetrwać i stać się stabilnym, zamożnym państwem. Właśnie w zamian za to Kazimierz zgodził się oddać siostrze tron, jeżeli sam nie doczeka się legalnego męskiego potomstwa. Elżbieta nie została koronowana, ale mimo to jako oficjalna regentka i reprezentantka syna nad Wisłą używała tytułu królowej Polski. Z pozoru miała wszelkie zadatki na doskonałą władczynię. W minionych dekadach dała się poznać jako jedna z najwybitniejszych polityczek kontynentu. Kilku kolejnych papieży bało się jej przemożnego wpływu na syna lub błagało ją o pośrednictwo w relacjach z królem Węgier. Elżbieta brała również udział w Wielkiej Grze z Cesarstwem, drugą naczelną potęgą Europy Środkowej. Była tak nieustępliwa, że na początku lat 60. XIV wieku imperator Karol IV Luksemburski nie zdołał utrzymać nerwów na wodzy. Upił się w towarzystwie węgierskich dyplomatów, po czym w uniesieniu wymknęło mu się o Elżbiecie rubaszne słowo obrażające w najwyższym stopniu sławę kobiety. Jakie dokładnie, nie wiadomo. Ale z kontekstu można się domyślać, że zwierzchnik Rzeszy zasugerował, jakoby przezacna królowa zarobkowała drogą płatnej miłości. W następstwie tego incydentu niemal wybuchła walna wojna. Konflikt zażegnano. Cesarz musiał jednak cofnąć się na całej linii. Wszystko to działo się niedługo przed sławnym Kongresem Krakowskim i wydaje się całkiem prawdopodobne, że zjazd królów na Wawelskim Wzgórzu miał na celu między innymi złagodzenie sporów między Pragą a Budą. Wypada dodać, że Elżbieta była też niewątpliwie najbogatszą kobietą kontynentu. Gdy w 1343 roku odwiedziła Rzym, ciągnęła z sobą podręczne fundusze w ilości niemal 7 ton srebra i 5 ton złota. Niespełna 3 dekady później siostra Kazimierza Wielkiego była jednak przede wszystkim staruszką. Przynajmniej jak na realia epoki. Regencję w Polsce objęła jako bardzo schorowana 65-latka. Piętrzyły się zaś przed nią wyzwania, z jakimi miałaby trudności kobieta w sile wieku. Dawno niespotykane w kraju kobiece rządy, wywiezienie insygniów, wzgarda okazana Wielkopolanom, utrata własnego, niezależnego ośrodka władzy, faktyczny bunt dotychczasowych lenników księstwa. Wszystko to tworzyło sytuację wybuchową. O tym, jak była ona poważna, doskonale świadczy incydent, do którego doszło na Wawelu latem 1371 roku. Ktoś włamał się do grobu Kazimierza Wielkiego, który umieszczono, tak jak doczesne szczątki Władysława Łokietka, w nawie głównej katedry obok ołtarza głównego. Złodziej zdarł z głowy nieboszczyka złoconą koronę udekorowaną kamieniami szlachetnymi i zwieńczoną 5 symbolicznymi liliami. Rozwarł gnijące, stężałe palce i wyciągnął z trupiego uścisku pięknie zdobione berło o 6-bocznym trzonie. Zabrał też złożone w drugiej dłoni jabłko królewskie, złocone o gładkiej powierzchni, zwieńczone równoramiennym greckim krzyżem. Wkrótce wyszło na jaw, że hieną cmentarną był jeden z najbliższych współpracowników Kazimierza Wielkiego, podkanclerzy, a więc szef polskiej dyplomacji, Janko z Czarnkowa, dzisiaj lepiej znany za sprawą spisanej przez siebie kroniki. Mężczyzna dopuścił się świętokradztwa, bo chciał użyć insygniów grobowych do podważenia władzy Ludwika i Elżbiety. Wraz ze stronnikami przymierzał się do koronowania nimi innego kandydata, księcia słupskiego Kaśka. Spisek ukrócono, ale sytuacja w kraju wcale nie wróciła do normy. Coraz starsza i coraz bardziej zmęczona Elżbieta, z każdej strony bombardowana problemami wymagającymi natychmiastowej interwencji, nie była w stanie uniknąć błędów. Na pewien czas zrzekła się władzy i powróciła na Węgry. Potem jednak znów zawitała nad Wisłę i jesienią 1376 roku popełniła największą z pomyłek. Przekonana o potędze swojego syna, zignorowała sygnały o nadciągającym ataku Litwinów na Polskę. Nie poczyniono żadnych przygotowań. Nie sypano wałów, nie reperowano murów, nie wystawiono specjalnych garnizonów. Najazd tymczasem, wbrew zapewnieniom królowej, rzeczywiście nastąpił. I był to najazd na prawdziwie apokaliptyczną skalę, dającą się porównać chyba tylko z niszczycielskimi napadami Tatarów w okresie rozbicia dzielnicowego. Litewskie zagony spustoszyły Małopolskę, zbliżając się bardzo do Krakowa. Tak, że łuny pożarów można było dostrzec z Wawelskiego wzgórza. Wrogowie uwieźli olbrzymie łupy i porwali 23 tysiące polskich poddanych, zakuwając ich w kajdany i sprzedając w niewolę. Nikt nie stanął im na drodze. A Elżbieta, jakoby otępiała i zagubiona, tylko słuchała coraz to nowszych raportów o stratach. Atmosfera była morowa, a morale katastrofalnie niskie. Wieść o wycofaniu się Litwinów nie poprawiła nastrojów, bo przecież przeciwnik nie został przepędzony, lecz uszedł z nieprzebranymi skarbami. Możnych przepełniała frustracja. Elżbieta natomiast, jakby nie zdając sobie sprawy ze skali kataklizmu, skupiała uwagę na zabawach organizowanych na Wawelu. Przypatrywała się tańcom, słuchała śpiewów, okazywała rażącą otoczenie wesołość. Nie wiedziała, że siedzi na beczce prochu, a ląd lada chwila zostanie podpalony. 7 grudnia 1376 roku w trakcie kolejnego balu grupa młodych Węgrów z dworu królowej postanowiła przenieść się z zabawą z zamku na miasto. Byli podpici i głośni. W alkoholowym widzie sprowokowali bójkę z miejscowymi, która szybko wymknęła się spod kontroli. Królowa wysłała na miejsce scysji starostę krakowskiego Jana Kmitę, żeby rozdzielił walczące strony. Ledwie ten zaczął przemawiać do motłochu, a został trafiony w szyję strzałą wypuszczoną z łuku przez jednego z Węgrów. Czy postrzał był przypadkowy czy celowy, nie wiadomo. Miał w każdym razie konsekwencje więcej niż tragiczne. Starosta wykrwawił się na miejscu, a awantura przerodziła się w pogrom. Do działania zerwała się wielka zgraja plebsu, głównie Polaków rozgoryczonych najazdem, któremu nie zapobiegła królowa, a także zniesmaczonych beztroskimi zabawami dworzan, ich swawolami i bezczelnością. W okolicach Wawelu żyło w tym czasie około 500 Węgrów, stanowiących w przybliżeniu 5,5% populacji szeroko rozumianego 9-tysięcznego Krakowa. Cała ta diaspora znalazła się teraz na celowniku tłumu. Miejscowi chodzili od domu do domu, mordując każdego Madziara, który wpadł im w ręce. Najlepszy znawca tego epizodu, profesor Jan Dąbrowski, podkreślał, że nie zważano na płeć, wiek czy zajmowane stanowisko. Nikt nie mógł się czuć bezpieczny. Węgrom nie byli w stanie pomóc nawet urzędnicy królowej. Lojalni możnowładcy próbowali ukrywać poddanych Ludwika we własnych domach, piwnicach, spiżarniach. Niewiele wskurali. Amok był tak straszny, że zdarzało się, iż nawet służący tych panów rozbijali drzwi kryjówek, by zabić i obrabować przerażonych uciekinierów. Rzeź przeciągnęła się do późnej nocy, a grupy krakowian, uzbrojone w pochodnie, przemierzały ulice, wyszukując i mordując osaczonych nieszczęśników. Wielu Węgrów próbowało uciekać na Wawel, ale i za nimi pędził nienawistny tłum. Elżbieta była przerażona. W obliczu rozruchów, przybierających już niemal postać rebelii, nakazała zamknąć zamkowe bramy. Po raz pierwszy od czasu buntu wójta Alberta z 1311 roku mury i wieże Wawelu miały stawić opór nie wrogowi zewnętrznemu, ale mieszkańcom miasta. Janko z Czarnkowa, opisujący wydarzenia z niekłamaną satysfakcją, twierdził, że 71-letnia władczyni zeskoczyła z tronu i z płaczem oraz jękiem ukryła się w piwnicy. Pierwszy szczegół wydaje się wiarygodny. Okna kurzej nogi, gdzie stał tron królewski, wychodziły nie tylko na dziedziniec, ale też na północ ku miastu. Nie dało się wykluczyć, że rozwścieczony tłum zacznie je ostrzeliwać, choć wypada wątpić, czy byłby to atak skuteczny. Regentkę niewątpliwie wyprowadzono do lepszej, zabezpieczonej komnaty, ale raczej do wnętrz obronnych, na przykład do wieży nazwanej później Jordanką, niż do piwnic. Ponieważ jedyna droga do fortecy, wiodąca z Okołu ku bramie dolnej, została odcięta, a most zwodzony podniesiono, desperatom uciekającym przed ciżbą zostawała tylko jedna alternatywa. Biegli pod północno-wschodnie zbocza skały, by po niej wspinać się ku najbardziej odsłoniętym od tej strony murom Zamku Górnego. Janko z Czarnkowa pisał, że dwórki królowej spuszczały z okien drabinę dla nieszczęśników. Nie każdy jednak zdołał się uratować, bo okropnie rozjątrzeni Polacy, pragnący według kronikarza pomścić zabitego starostę, strzałami i oszczepami ciskali w plecy wspinających się Węgrów. Janko podał, że rzeź zakończyła się śmiercią 160 Węgrów, co oznaczałoby, że 1/3 Madziarów przebywających w Krakowie nie dotrwała świtu. Tę liczbę przytoczył następnie też Jan Długosz. Od anonimowego autora rocznika świętokrzyskiego wiadomo z kolei, że przy samym tylko kościele franciszkanów pochowano 76 ofiar masakry. Bramy Wawelu jednak wytrzymały. Królowa pozostała bezpieczna, a bunt wygasł nazajutrz. Roztrzęsiona Elżbieta znów opuściła Polskę. Tragiczny najazd Litwinów i krakowska rzeź na stałe położyły się cieniem na pamięci o córce Łokietka. W najważniejszej dla siebie sprawie regentka odniosła mimo wszystko sukces. U schyłku życia pomogła przygotować grunt pod kolejną, znów ogromnie kontrowersyjną, zmianę na szczycie. Ludwik, podobnie jak Kazimierz Wielki, nie doczekał się żadnego legalnego męskiego potomka. Wieloletnie targi, spory i szantaże doprowadziły wreszcie do podziału andegaweńskiego imperium. Władzę na Węgrzech przejęła starsza z córek króla Maria, wydana za Zygmunta Luksemburskiego. Na tron Polski na Wawelu wyniesiono z kolei młodszą andegawenkę Jadwigę. Słuchali Państwo fragmentu z książki Kamila Janickiego zatytułowanej Wawel – biografia. Książki Kamila Janickiego Wawel – biografia nie ma w kolekcji Biblioteki Londyńskiej. Można ją zamówić przez wypożyczalnię międzybiblioteczną Interlibrary Loan, zamawiając przez internet ze strony biblioteki lpl.ca, telefonicznie dzwoniąc pod główny numer biblioteki 519-661-4600 bądź osobiście odwiedzając jedną z filii biblioteki. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.